Tacy Sami. Magazyn o mniejszościach.
Aleksander Włodarczyk, dzień dobry. W programie o mniejszościach dziś temat tranzycji płciowej. Na początek krótka definicja Aleksandry Sobańskiej z Uniwersytetu Łódzkiego. Tranzycja płciowa to proces uzgodnienia płci, czyli dostosowanie swojej ekspresji płciowej i wyglądu do odczuwanej tożsamości płciowej. Obejmuje aspekty społeczno-kulturowe, medyczne, psychologiczne i lub diagnostyczne. Naszym gościem Ari, witam serdecznie.
Cześć, witam.
Dziękuję, że zgodziłaś się przyjść do nas do studia i porozmawiać o tej sprawie, bo temat jest chyba bardzo trudny, prawda? Nie wiem, z czego wynika ta trudność, czy z tego, że tak mało o tym wiemy, o tranzycji, więc boimy się tego tematu, czy z problemów językowych, bo tutaj też język nie dogania tego, co się dzieje.
Ja myślę, że też to, co już w zasadzie tutaj trochę nadmieniłaś, czyli sama złożoność tego problemu, bo tutaj chodzi nie tylko o samo odczuwanie, ale też wszystko zewnętrzne i też o stosunek trochę społeczeństwa. Też nie będę kłamać, że ostatnie lata i no też na przykład niedawna nagonka na osoby transpłciowe podczas Igrzysk Olimpijskich, to wszystko generalnie nie pomaga, więc jest to temat złożony, jest to temat też czasami trudny dla samych osób transpłciowych, no i temat, który jest już troszeczkę, powiedzmy, rozgrzany, tak bym to ujęła.
Ari, jesteś transpłciową kobietą.
Tak.
Nie chcesz występować pod nazwiskiem, to rozumiem. Według tej definicji tutaj, którą znalazłam, transpłciowa kobieta to jest osoba, której przy narodzinach przypisano płeć męską, ale jej tożsamość płciowa jest kobieca. To kolejna taka definicja naukowa.
Ja dość późno się w zasadzie zorientowałam, że jestem osobą trans, ponieważ dość późno się w ogóle o tym dowiedziałam. No to były już czasy licealne. I kiedy w zasadzie poznałam te definicje, też definicję niebinarności, czyli po prostu niepoczuwanie się jakby do żadnej z płci, do tego mi też, szczerze mówiąc, bliżej, no to dopiero wtedy mi się troszeczkę takie puzelki ułożyły, jakieś rzeczy, które od dzieciństwa na przykład robiłam w stylu unikania zdjęć, unikania patrzenia na przykład w lustra. Zorientowałam się, że to na przykład to jest też dysforia płciowa, czyli po prostu takie odczucie, że nie czuję się dobrze w swoim ciele, że to nie jest moje, często też się łączy właśnie troszeczkę z taką wręcz depersonalizacją i dysocjacją. Na pewno pod tym względem czuję się mniejszością i też czuję, że jest z tym lepiej, jest więcej przestrzeni dla osób, czy to transpłciowych, czy ogólnie, jak się to mówi, queerowych. Tak, też znalazłam te swoje przestrzenie. Też mam to swoje towarzystwo, które dzieli ze mną też doświadczenia.
Jaka była twoja droga do tego punktu, w którym jesteś teraz, czyli do tej świadomości, że jest okej, jestem osobą właśnie transpłciową. Jak to wszystko jak gdyby zaczęło się? Mówisz o procesie, który dopiero w liceum, czyli już byłaś w pewnym sensie osobą, którą wszyscy postrzegali jednoznacznie.
Tak, moja w zasadzie przyjaciółka, którą właśnie poznałem wtedy w liceum, miała po prostu wiedzę na ten temat i zaczęła gdzieś mi o tym mówić. I to były takie pierwsze gdzieś podejrzenia, myśli, że hej, a co może, jeżeli rzeczywiście to jest kwestia tego, że nie czuję się dobrze w swoim ciele, że chciałabym funkcjonować w społeczeństwie też bardziej jako kobieta. Pamiętam w trzeciej liceum, bodajże to już było, ale gdzieś właśnie mi przyjaciółka pomalowała paznokcie i to była dla mnie w ogóle, mówi się na to, euforia płciowa, czyli że po prostu czujemy się wtedy tak dobrze po prostu ze sobą, że jakby to jest zgodne z nami. No i zaczęłam też wówczas robić takie drobne w zasadzie zmiany w tym zakresie, na przykład inaczej regulować sobie brwi, żeby wyglądać właśnie bardziej kobieco. Później też już na studiach gdzieś podstawowy makijaż. Gdzieś zmieniałam w międzyczasie ubiór, tak wychodząc z takiego jednoznacznie, powiedzmy, męskiego trybu. Też zauważyłam, że zawsze sobie zostawiałam długie paznokcie. I te długie paznokcie, nawet jeżeli nie były pomalowane, dają mi troszeczkę tej swobody, dają mi tą namiastkę gdzieś euforii, nawet kiedy nie mogłam sobie pozwolić na to, żeby rzeczywiście prezentować się kobieco, czy to no, na przykład ze względów bezpieczeństwa, tudzież innych. I to zaczęło się tak iść w tą stronę, trochę jak kula śnieżna. Później przez jakiś czas miałem też sesję z psycholog i to w zasadzie te sesje też mi uświadomiły, że warto by było zrobić diagnozę transpłciowości. Tutaj akurat są takie dwie. Jedna można uzyskać od psychologa, która jest bardziej przydatna w sądzie, a druga jest taka od psychiatry, którą dostaje się, żeby uzyskać hormony. No i po prostu stwierdziłam, że rzeczywiście to jest ta droga, którą chcę podążać. To jest coś, co chcę osiągnąć. Chcę funkcjonować jako kobieta w społeczeństwie. Chcę być tą...
Chcę również po prostu w dowodzie mieć imię.
To już, tak, to już jeszcze dalej, ale też chcę być po prostu tą, jak to ja lubię o sobie mówić, osobą kobiecą, bo jest we mnie troszeczkę tej rzeczywiście niebinarności.
Rozumiem, że miałaś właśnie diagnozę psychologiczną, psychiatryczną.
Tak.
Co dalej potem?
Nie było tam jakiejś wielkiej dyskusji o to, czy na pewno jestem i tak dalej. Jeżeli chodzi o dysforię płciową, to jest ona bardzo ciężkim doświadczeniem. Też jest bardzo wiele osób trans po prostu z depresją. To jest no, po prostu bardzo trudne, żeby to przeżyć. I hormony, mogę spokojnie powiedzieć, ratują życie. Myślę, że też w pewnym stopniu uratowały moje po prostu. No później te diagnozy już po jakimś czasie też ze względu na problemy finansowe na te hormony musiałam trochę poczekać. Cóż, udało mi się skontaktować z wspaniałą endokrynolog, która zresztą pracuje też wolontariacko i też mi z tym po prostu pomogła. Wtedy zrobiłam po prostu badania, ustawiliśmy dawki. I mogę teraz z dumą powiedzieć, że od kilku miesięcy jestem właśnie na terapii hormonalnej.
Powiedz mi, nie, za wszystko musisz sama płacić?
Tak, to znaczy można oczywiście próbować na NFZ. To jakby wizyty psychiatryczne są jakby na NFZ, więc są na to metody. Tutaj jednak jest też kwestia po prostu samych specjalistów. To mimo wszystko jest chyba dość nowy temat po prostu i nie wszyscy są w tym jeszcze, nie wiem, czy to wyszkoleni, czy nauczeni, a też ryzyko, no nie do końca warto ryzykować, tak to ujmę. Opinia psychologiczna nie jest potrzebna do hormonów, no ale później na przykład przydaje się w sądzie, jeżeli chodzi o już tą korektę prawną.
Jeżeli chodzi o tą korektę prawną, to jest jeszcze przed tobą.
Tak, to jest jeszcze przede mną, no... Obecnie status prawny wygląda tak, że żeby zrobić tą korektę prawną, trzeba ciągle pozwać swoich rodziców.
Rozmawiamy o kosztach. Jak wygląda kwestia dostępności do leków, które są wam oferowane? Dostajesz receptę na hormony i co dalej?
To znaczy, będę się wypowiadać z perspektywy osoby transkobiecej. Nie wiem dokładnie, jak to jest w przypadku transmężczyzn. Jeżeli chodzi o dostępność leków, to część z nich jest nawet refundowana. Głównie chodzi gdzieś o tabletki i o blokery testosteronu. Generalnie jednak najlepszym takim są jeszcze żele, które też można stosować, one też są dostępne w Polsce, ale najbardziej skutecznym takim preparatem, który jest, to są zastrzyki. Te zastrzyki są niedostępne w Polsce, co prowadzi do takiej sytuacji, że osoba, która dostała taką receptę, ona jest ogólnie europejska, ponieważ jesteśmy w Unii, musi jechać do Czech, zakupić ten preparat, no i przywieźć go do Polski. Apteki na przykład w Cieszynie, część z aptekarek już mówią po polsku, już wiedzą o co chodzi. Jeżeli na przykład dzwonimy, czy jest dany dostępny lek, to one już wiedzą, jaka
Cieszynie.
Jest sytuacja. Tak, w czeskim Cieszynie. No i to powoduje po prostu pewne komplikacje, no bo załóżmy, że jesteśmy w takim Szczecinie, no i musimy zrobić sobie po prostu wycieczkę na cały dzień do Czech. No a to wiadomo, czy to koszty paliwa, czy to pociągu. To
a te specyfiki, które są oferowane w Polsce, są po prostu...
Co bardziej obciążające, że tak to ujmę, no i mniej skuteczne.
Zróbmy teraz przerwę. Poprosiłam Arii, żeby przygotowała piosenki do naszej audycji. Czy to są jakieś specjalne piosenki?
To jest utwór Let It Happen, Tame Impali. To jest utwór, który też trochę pomógł mi w tranzycji, troszeczkę go też odczytuję jako trochę taka parabola, jeżeli chodzi o transpłciowość. Właśnie kiedy... tak stałam przed tą decyzją o zrobieniu tej opinii psychologicznej i powiedziałam sobie właśnie let it happen.
Tacy sami. Magazyn o mniejszościach.
Naszym gościem Ari, transpłciowa kobieta, która jest w procesie tranzycji. Jeszcze raz dziękuję za to, że przyszłaś do nas, do programu Tacy Sami. Jak opowiadałaś o tym, że podjęłaś taką decyzję, to się uśmiechasz, mówisz o euforii. Nie mówisz nic o strachu i o poczuciu zagrożenia, o którym wiele osób będących w podobnej sytuacji mówi. Czy ty czułaś się często dyskryminowana? Czy były takie epitety, które bardzo ciebie szczególnie bolały?
Tak, no bardzo często spotykałam się z i niezrozumieniem, i dyskryminacją. To rzeczywiście jest coś, co jest no niestety ciągle wpisane w to doświadczenie transpłciowości. Ja zresztą też przez pewien czas jeździłam na taksówce. Nie wiem, czy to była bardziej moja głupota, czy odwaga, powiem szczerze. No, ale
to czy byłaś kierowcą?
Tak, byłam kierowcą, więc musiałam jakoś zarabiać po prostu. No myślę, że ciągle mam w pamięci jak obrazek sytuację, kiedy klient miał mi zapłacić gotówką i tak wymownie tak położył gdzieś pieniądze tam na siedzeniu i powiedział, ja cytuję, ja pedałowi do ręki nie dam, po czym wysiadł i opluł szybę samochodu. I to są takie rzeczy, takie momenty, w których no troszeczkę to wdeptuje trochę pewność siebie, trochę wdeptuje też to, że nie jest się tu mile widzianym. To takie standardowe nawet pytanie, a ty jesteś chłop czy baba, potrafiło się czasami przeżyć coś agresywnego. No rzeczywiście miałam takich, kilka na pewno takich niebezpiecznych sytuacji i też przez pewien czas po prostu się ukrywałam, no bo no, nie chciałam po prostu
oberwać,
tak. Mhm. Dlatego jest to gdzieś troszeczkę zawsze z tyłu głowy. Gdzieś czasami idąc chodnikiem, ulicą też spuszczam wzrok raczej w dół i myślę, że to takie poczucie bezpieczeństwa, taki brak poczucia bezpieczeństwa może mnie jeszcze przez dłuższy czas trochę prześladować, tym bardziej, że ja nie wyglądam jakby też w taki, powiedzmy, typowo kobiecy sposób do końca, ani też typowo męski.
Przypuszczam, że jak byłaś w liceum, potem na studiach, to ze strony rówieśników nie było pewnie takich tekstów. Domyślam się, że jednak to było ze strony ludzi starszych.
Tak, aczkolwiek jeszcze w liceum nie byłam, jak to się mówi, wyautowana, czyli nie byłam jeszcze otwarcie osobą trans. Dopiero to zrobiłam na studiach. No i tutaj w zasadzie pozytywnie mnie to wszystko zaskoczyło, bo chyba też byłam w ogóle pierwszą osobą, która na mojej uczelni zmieniała w ogóle dane. I była duża otwartość na to. Wśród rówieśników rzeczywiście nie było problemu, też no, jest to po prostu Poznań. To jest rzeczywiście miasto, w którym czuję się trochę tą tolerancję i jest tu rzeczywiście dobrze. No i także ze strony w zasadzie wszystkich prowadzących akurat na Uniwersytecie Ekonomicznym nie było gdzieś żadnych scysji czy żadnych tutaj problemów.
A rodzina? Bo to chyba jest trudna sprawa. Jeżeli nie chcesz o tym mówić, nie mów.
Część rodziny jest ze mną i mnie zaakceptowała. Część nie i myślę, że to nie jest coś, o czym bym teraz chciała mówić, powiem szczerze.
Mhm. Powiedz, Ari, jakie są twoje marzenia?
Myślę, że jeżeli chodzi o te osobiste, to jest ich całkiem sporo, zależy w którą stronę bardziej
pójdę. Nie pytam oczywiście o dom,
pójdę.
Samochód i tak
raczej,
dalej.
Ja raczej jestem tą osobą, która by marzyła o tym, żeby pojechać motocyklem na pustynię Gobi, ale jeżeli chodzi zaś o takie marzenia wobec społeczeństwa, wobec też mojej mniejszości, moim marzeniem jest to, żeby takie osoby jak ja, osoby trans, nie musiały się po prostu bać. Żeby nie musiały przeżywać tego, co ja. Żeby po prostu było im łatwiej. I kiedy powiedzą o swoim doświadczeniu, kiedy powiedzą komuś o tym, że nie czują się tak jak ta płeć przypisana przy urodzeniu, czy inaczej to po prostu odczuwają, to nie zostaną odrzucone, że będą po prostu miały ten komfort i to bezpieczeństwo, by o tym mówić i by żyć tak jak chcą i no, mieć tą swobodę po prostu czucia się tak jak chcą.
Chcesz po prostu żyć w zgodzie z własnym ja, prawda?
Tak, no można by zacytować Strachy na Lachy. Moja wolność to żaden twój grzech, tak naprawdę. I nie robię nikomu krzywdy, nie zamierzam. Jedyne, co nie wiem, o co mogłabym się zezłościć, to jeżeli ktoś nagminnie by nie stosował moich zajęków, ale to też jest kwestia szacunku i to też jest kolejna ważna kwestia, by po prostu osoby transpłciowe nie traciły swojej godności albo nie miały tego poczucia, że tracą swoją godność przez tą dyskryminację, z którą się spotykają. Dlatego też na przykład, jeżeli była wspomniana kwestia językowa, więc jeżeli właśnie chodzi o zajęki, to też jest bardzo ważna rzecz i to jest na przykład taka drobna rzecz, którą można zrobić w ogóle dla takiej osoby, czyli na przykład przyjść i przywitać się: cześć, jestem Ari, używam zajęków ona, jej. I oczywiście to jest w Polsce może ciągle jakieś dziwne i nowe, ale im częściej będziemy to stosować, tym mniej będzie to dziwne i nowe. A poza tym daje też takie poczucie tej osobie, że o, okej, ktoś powiedzmy wie o temacie, mogę bezpiecznie powiedzieć na przykład o właśnie o swoich preferowanych zaimkach, jak się do mnie zwracać. I te zaimki też nie są dużym problemem. To też nie jest tak, że jeżeli raz się źle zwrócimy do danej osoby, to na nas jakoś naskoczy, czy będzie jakoś wielka kłótnia z tego wyjdzie.
To jest kwestia szacunku po prostu do drugiej osoby.
Dokładnie.
Takiego podstawowego szacunku, akceptowania tego, że ktoś...
To są takie w ogóle małe rzeczy, drobne rzeczy, o których w ogóle większość ludzi nie musi myśleć, a dla nas są ważne i są duże.
Tego ci życzę. Bardzo dziękuję za udział w naszej audycji.
Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że mogłam o tym opowiedzieć.
Dziękuję. Naszym gościem była Ari.
Cześć.
Tacy Sami. Magazyn o mniejszościach.